Jest zima, ładny wyż, piękne słońce i jesteśmy nad morzem. I zastanawiam się, będąc nad tym morzem, czy ten Bałtyk w końcu jest czysty, czy brudny. Co o nim myśleć? I to zadanie dla profesora Marcina Węsławskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry, Bałtyk.
Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk.
W Sopocie, tak. Bałtyk ma fatalną opinię. Znacznie gorszą opinię niż jest jego rzeczywistość. Ta opinia się wzięła z lat 70., kiedy rzeczywiście mieliśmy kryzys na polskim wybrzeżu Bałtyku. Taki bardzo widoczny, gdzie nie można się było kąpać, zamykane były właściwie wszystkie kąpieliska bałtyckie, były zamknięte. To wszystko się zmieniło z kilku powodów, między innymi dlatego, że zmienił się obraz naszego rolnictwa i przemysłu, powstało mnóstwo nowych oczyszczalni. W tej chwili nasze wybrzeże i cały Bałtyk jest znacznie, nieporównanie lepszy niż 20 parę lat temu, 30 parę lat temu, co nie znaczy, że to jest krystalicznie czyste morze, natomiast jest to nie najgorsze.
Jeszcze od czasu do czasu pojawiają się sinice.
Oczywiście, ale to się pojawia niezależnie od jakby czystości morza, ponieważ sinice to są naturalnie występujące w każdym środowisku mikroorganizmy, coś pomiędzy bakteriami i glonami, które potrzebują wysokich temperatur i spokojnego morza. Jeżeli tylko mają troszkę jeszcze jedzenia w postaci soli biogennych, czyli nawozów spłukiwanych z lądu, no to jeżeli przygrzeje słońce i wiatru nie ma, to one się będą mnożyć, nawet w bardzo czystej wodzie. Sinice są na całym świecie. Natomiast mamy pecha oczywiście takiego, że Polska jest dużym krajem rolniczym i mimo tego, że nasze zużycie nawozów jest już bardzo ograniczone, jest takie, powiedziałbym, na głowę bardzo racjonalne, no to wciąż, ponieważ jest to ogromna zlewnia, czyli ten obszar, skąd spływają wody rolnicze, jest największy na całym obszarze Bałtyku, no to Polska tych nawozów do morza spłukuje chcąc, nie chcąc najwięcej. Mimo, że na głowę licząc i Duńczycy, i Szwedzi rzucają dużo więcej azotu i fosforu.
Już teraz nie są problemy ścieki komunalne.
Nie, teraz problemy są głównie azot i fosfor pochodzący z pól. Ścieki komunalne są w ogromnym stopniu opanowane, a pozostaje ten ogromny ładunek właśnie azotu i fosforu, który wciąż w glebie tkwi. Jeszcze wiele lat on się będzie z gleby powoli wypłukiwał. Ale w czasie dyskusji takich jak Szwedzi nam zarzucają, że nasze świnie z chlewni niszczą Bałtyk, no to można im powiedzieć, że na głowę przeciętnego Szweda czy Duńczyka przypada trzykrotnie więcej azotu i fosforu, tyle że oni mają miniaturowy pas ten rolniczy i ich jest bardzo mało. Nas jest najwięcej, mamy ogromne rolnictwo, dlatego mimo, że to nasze rolnictwo w porównaniu z nimi jest znacznie czystsze, no to się dokładamy. Ale to wciąż nie są krytyczne wielkości. Bałtyk jest wprawdzie, się to mówi, zeutrofizowany, czyli przeżyźniony, za dużo jest azotu i fosforu. Natomiast to nie jest jakby jakieś bezwzględne zło. Między innymi dzięki temu, że Bałtyk jest taki żyzny, mamy takie żniwa śledziowe i szprotowe, bo te małe ryby żywią się dzięki temu, że Bałtyk jest taki właśnie bogaty. Na tych solach biogennych, na tych nawozach rośnie plankton roślinny, nim się żywią małe skorupiaki, na tym się żywią wszystkie małe ryby pelagiczne. Jakby Bałtyk był taki jak kiedyś, 100 lat temu, zimny, pozbawiony nadmiaru fosforu i azotu, no to mielibyśmy wyłącznie dorsze i trochę ryb dennych, natomiast te wielkie dobrodziejstwo ryb pelagicznych, w których żyje nasze rybołówstwo, by nie istniało. Także to są dwie strony medalu. Mamy wprawdzie przeżyźniony Bałtyk, ale za to mamy pelagiczne ryby.
Ja właściwie za nie mówiłem, słuchając pana profesora, bo pomyślałem sobie, że przychodzę do kogoś, kto będzie bił na alarm. Z tego słyną ekolodzy.
No nie, nie. Tutaj trzeba strasznie uważać z biciem na alarm, ponieważ w języku angielskim popularne stwierdzenie, które nazywa się never cry wolf, czyli nie wywołuj wilka z lasu. Chyba to tak się dało przetłumaczyć, albo nie krzycz wilk. I to było w latach 70., kiedy ja studiowałem, kiedy nikt nie zwracał uwagi na środowisko naturalne, kiedy środowisko było w rzeczywiście fatalnym stanie. Z Krzysztofem Skórą chodziliśmy, organizowaliśmy demonstracje i krzyczeliśmy, chcesz mieć wrzody, wejść do wody, i rzeczywiście ludzie chorowali na zapalenie opon mózgowych, owrzodzenia, wszelkiego rodzaju alergii i tak dalej z powodu wejścia do wody w zatoce. I trzeba było jakby okrzykami dosłownie wcisnąć tę wiedzę do takiej społecznej świadomości. To dotyczyło oczywiście nie tylko Polski, wszystkich krajów europejskich. Ta świadomość, że środowisko naturalne wokół nas jest zagrożone, się wtedy mniej więcej budziła na taką skalę masową. Podchwyciły to organizacje pozarządowe, całe szczęście, bo one są bardzo potrzebne do tego, tylko że niestety tutaj działają takie prawa troszkę jak w mediach, że im większy tytuł i bardziej krwawe zdjęcie na okładce, tym więcej ludzi sięgnie po taką gazetę. W związku z czym szybko bardzo dokonała się dewaluacja tych haseł. I oczywiście to nie było tak, że każdy, kto wszedł do wody i się wykąpał, dostawał zapalenia opon mózgowych. Te wypadki się zdarzały. Weszło 10 tysięcy osób, 3 zachorowały i te 3 oczywiście były na pierwszych stronach w gazetach. I to było nieszczęście i trzeba było zadbać o to, żeby woda była tak czysta, żeby się nikt nie zaraził. Tym niemniej to nigdy nie była sytuacja typu trucizna płynie wokół nas czy nas zalewa. Więc z tymi alarmami trzeba strasznie uważać, ponieważ słowa się dewaluują i potem już nie mamy jak użyć tych mocnych słów, bo one zostały zużyte.
No ale naukowcy często mówią, zobaczcie, znowu nas nie słuchano. Taka sytuacja ma miejsce teraz w przypadku ocieplenia klimatu. Dopiero teraz czujemy namacalnie. Mówiliśmy o tym, nie wiem, 10 lat temu.
Oczywiście, to wszystko
klimat
też...
Klimat się ociepla.
Tak, klimat oczywiście się ociepla.
Dopiero teraz wiemy, że coś się dzieje w przyrodzie, tak naprawdę.
Bez żadnych...
Bo ile ta zima trwała? Tydzień?
No jeszcze pewnie wróci. I to jest cały oczywiście kłopot odróżnienia pogody od klimatu. W dodatku jest tak, że pewne obszary, choćby w tej chwili w Stanach Zjednoczonych, śnieżyce i lodowate zimno na atlantyckim wybrzeżu Stanów, u nas zupełnie ciepło, na Spitsbergenie ostatnio, kiedy myśmy mieli chwilę zimy, było minus 10, na Spitsbergenie było plus 2, więc to się troszkę powywracało. I na klimat naukowcy patrzą jak na globus w całości. Cała północna półkula przez ostatnie kilka lat przeżywała najcieplejsze lata w całej historii pomiarów, które my znamy. To nie znaczy, że nie było miejsc zimnych, to nie znaczy, że nie było takich epizodów właśnie gwałtownej i bardzo surowej pogody. One się pewnie jeszcze będą zdarzać. Natomiast rzeczywiście klimat się zmienia i teraz jest znowu kwestia tego wywoływania alarmu. Z jednej strony, żeby zwrócić uwagę społeczeństwa na to, że coś się dzieje, no trzeba o tym mówić. Lepiej, żeby naukowcy nie używali zbyt mocnych słów, ponieważ te zmiany też nie są takie, że one, szczególnie w naszej strefie klimatycznej, one nas nie zabiją. To jest ogromny problem taki, typu właśnie na pierwszą stronę gazet, na wielkie nagłówki, na małych wyspach oceanicznych, Seszele, Malediwy, które systematycznie rosnący poziom morza za kilkanaście, kilkadziesiąt lat po prostu rozpłucze i one znikną z powierzchni Ziemi. To jest problem obszarów, które dzisiaj są półpustynne, a za 20 parę lat będą całkiem pustynne. Znika tam rolnictwo, już się zaczęły przecież migracje ludnościowe, konflikty i tak dalej. W tych miejscach to jest straszne, bez żadnej przesady. U nas to jest niedogodne, trzeba się do tego przyzwyczaić.
Starość spędzę nad Morzem Śródziemnym, którym będzie Bałtyk.
Oczywiście, większość mieszkańców północnej półkuli Skandynawii uważa, że co chodzi, no wystawię leżak na balkon i będę mógł się opalać nie przez 2 tygodnie, tylko przez 2 miesiące. I generalnie to pewnie tak będzie, poza tym, że częściej będą nam się zdarzać epizody złej, takiej niespodziewanie mocnej pogody, typu więcej sztormów, więcej huraganowych wiatrów, niespodziewane cyklony i tak dalej. Więc w sumie te przystosowanie się nasze do tego nowego układu klimatycznego zajmie nam trochę czasu i pieniędzy. Ogromnym pytaniem, które jest strasznie trudne do rozwiązania, jest to, czy my możemy to zahamować. Niewątpliwie człowiek wywołał tę zmianę, to nie ma żadnych wątpliwości. Pytanie, czy człowiek ją może zahamować, czy to jest tak, że już ten wielki globalny mechanizm się tak rozpędził, mamy tyle dwutlenku węgla wpompowane do atmosfery, mamy tak rozpędzoną gospodarkę, że tego się nie da zatrzymać bez zmiany jakiejś fundamentalnej w zachowaniu człowieka, która nie jest możliwa.
Patrz, katastrofa cywilizacyjna.
Czyli katastrofa,
może tę cywilizację zatrzymać.
Ja myślę, że no my jesteśmy szczęśliwie położeni jako Polska w niesłychanie bezpiecznym strefie. Ani za zimno, ani za ciepło. Tak wszystko się zbuforuje.
No ale wróćmy do tego Bałtyku, do tego mojego pierwszego pytania. No przecież są takie miejsca konfliktowe teraz, prawda, dotyczące naszego obszaru, naszego regionu.
Oczywiście, tych miejsc konfliktowych...
Przekop Mierzei, to raz.
Przekop Mierzei.
Co o tym myśleć?
Różnego rodzaju instalacje nowe, budowane mariny,
Ujście
rurociągi,
Wisły,
regulacje
przykład,
Ujścia tak? Wisły. I
z jednej strony cieszymy się, bo są foki, są nawet rejsy na foki, pooglądajcie, a z drugiej strony rybacy pokazują sieci, gdzie te ryby są po prostu pojedzone.
Te wszystkie konflikty trzeba rozwiązywać przede wszystkim metodą dialogu i uczciwego pokazywania argumentów wszystkich. Zaczynając od kwestii przekopu Wisły, sprawa wydaje mi się dość prosta. Bardzo kompetentne ciało, jakim była taka specjalna komisja zwołana do oceny przyrodniczych skutków tego przekopu, przewodniczył temu profesor Przewoźniak z Politechniki Gdańskiej, jednoznacznie wypowiedziała się po wieloletnich badaniach, chyba trwających 4 lata, że ten przekop spowoduje duże zamieszania w przyrodzie zarówno Zalewu Wiślanego, jak i samej Mierzei. Ten raport jest też daleki od jakichś alarmistycznych konkluzji. To nie jest tak, że wyginą jakieś gatunki, że będzie jakaś katastrofa. Natomiast on spowoduje straty. I te straty prawdopodobnie najmocniejsze będą w Zalewie Wiślanym, ponieważ żeby utrzymać kanał żeglugowy pomiędzy przekopem a Elblągiem, trzeba będzie co roku, a być może 2 razy do roku, pogłębiać wielki tor wodny, który tam musi powstać. To oznacza poruszenie osadów mułów, które leżą w tym miejscu i w tym bardzo płytkim zbiorniku, który jest silnie mieszany wiatrem i tak jest dość zamulony. Zwiększymy jeszcze ilość tego osadu pływającego w toni wodnej. Tam jest rybołówstwo zupełnie niezłe, śledziowe, sandaczowe, nie mówiąc o innych białych rybach. On niewątpliwie ucierpi. No, to będziemy mogli policzyć dopiero wtedy, kiedy się okaże, że jak rybacy będą zamykali swoje połowy na zalewie. Można powiedzieć, jest to jakaś cena, którą chcemy zapłacić za ten przekop. No, w końcu można kupić ryby gdzie indziej, wypłacić rybakom rekompensaty. Jakby wyłóżmy kartę na stół. Dla mnie osobiście ten przekop jest kompletnie bezsensowną polityczną demonstracją, bo Elbląg nigdy nie będzie wielkim morskim portem. Ważniejsza to jest tam oczywiście ta infrastruktura lądowa, której brakuje i próba przeciągania jakichś wielkich ładunków tą trasą naprawdę, myślę, gospodarczo nic nie zmieni, to jest tylko kwestia pokazania, że...
A ja myślę, że być może turystycznie zmieni. Ja też bardzo lubię, uwielbiam różnego rodzaju budowle hydrotechniczne. Gdy jadę na Żuławy, to jadę, żeby poglądać te mosty, te śluzy, te wiadukty.
Oczywiście, to też trzeba pamiętać o czymś takim, że szczególnie te sprawy, które mają charakter zabytkowy. W wielu miejscach człowiek tak zmienił krajobraz.
I myślę sobie, no fajnie, bo to jest taka mała Holandia.
Absolutnie, że nie sposób jest marzyć o tym, żeby zrenaturalizować wszystko i wrócić do formy pierwotnej, to na to nie ma miejsca oczywiście. I począwszy od na przykład właśnie Żuław Wiślanych, tam odbudowa i restytucja tych wszystkich przepławek, śluz, mostów zwodzonych, to jest czymś najbardziej godnym pochwały. Ten krajobraz został stworzony przez człowieka, to jest krajobraz sztuczny, bardzo ładny, bardzo atrakcyjny, z wieloma bardzo zaletami przyrodniczymi. Oczywiście zanim człowiek tam zaczął swoje robić w średniowieczu wczesnym, to wyglądało zupełnie inaczej, ale nie wrócimy już do czasów przedśredniowiecznych. To nie ma się o to co łudzić. Trzeba zachować te połączenie tradycji hydrotechnicznej, która tam istnieje, z zupełnie niezłymi zasobami przyrodniczymi, które się przystosowały do tych zmian. Także to jest jak najbardziej warte zachowania i użytkowania przede wszystkim turystycznego. Natomiast akurat ten przekop, myślę, że nie należy do jakichś wielkich atrakcji i więcej spowoduje kłopotu niż...
To nie będzie atrakcja dla żeglarza, atrakcja turystyczna?
Nie znam jakichś bardzo dobrych prognoz, które by pokazały, ile żeglarzy będzie pływało z Elbląga na pełne morze z pominięciem ujścia Wisły. Myślę, że dla przeciętnego mamy, jeśli chodzi o Polskę, fatalnie nierozwiniętą linię brzegową. Niemalże prosta linia brzegowa, piaszczyste wybrzeża nastawiona na falowanie. To nie jest to, co Skandynawia, gdzie jest pełno różnych zatoczek, szkierów, miejsc, gdzie można się schronić, pływać sobie od wysepki do wysepki. W związku z czym super atrakcją turystyczną jest cała pętla Żuławska i te wszystkie kanały, gdzie można sobie po takich osłoniętych wodach żeglować, pływać jakimiś małymi łodziami. I to jest pewnie wielki potencjał turystyczny wciąż do wykorzystania. Natomiast to, że da się wypłynąć na to pełne morze i dać się złomotać falom na otwartym wybrzeżu, nie wiem, czy to jest takie wielkie szczęście dla tych małych żeglarzy. A ci duzi żeglarze i tak wypływają sobie z portu w Gdańsku, Sopocie i Gdyni prosto na morze, no i nie będą specjalnie szukali atrakcji w postaci wypływania wzdłuż wybrzeża Mierzei Wiślanej od strony pełnego morza. To jest opinia, którą można oczywiście zderzyć z innymi opiniami na ten temat. Bardzo wierzę w te przyrodnicze opracowanie, które mówiło o negatywnych skutkach. Podkreślam, że to nie oznacza to żadnej katastrofy. To będzie niepotrzebne, bardzo kosztowne zużycie pewnych zasobów przyrodniczych. Oczywiście można żyć w miejscu, które jest zmienione. Po pewnym czasie być może ludzie uznają, że to jest coś ładnego. No tak, to zobaczymy, czy się przyzwyczajmy do nowego krajobrazu. Tak to trzeba ująć.
A ujście Wisły?
Z ujściem Wisły jest kłopot podwójny, ponieważ tam mamy nie tylko kwestię regulacji samego strumienia wody, który wypływa z Wisły, uniesie z sobą ogromne ilości piasku i zawiesin. Ale tam są również powstające, przez to, że Wisła tak się rozlewała w sposób nieuporządkowany, powstawały tam łachy piaszczyste, wysepki, na których znalazły schronienie foki. Ponieważ jednocześnie ujście Wisły jest miejscem bardzo ważnym dla rybactwa, przede wszystkim łososiowego, tam stoi duża ilość sieci, no to te foki, które tutaj do nas przypływają, trzeba podkreślić, że to nie są nasze foki, tylko to są wszystko foki szwedzkie, fińskie lub estońskie. One sobie do nas przypływają jak do karmnika. To są duże zwierzęta, które swobodnie w 2 dni sobie dopłyną do brzegów Szwecji, jak się u nas im znudzi. Tam się zresztą rozradzają i spędzają większą część roku, a do nas przypływają się najeść. I teraz tak, z jednej strony jest to atrakcja turystyczna, bez wątpliwości. Z drugiej strony łatwo rozwiązać problem, ponieważ to miejsce, gdzie foki są skonfliktowane z rybakami, jest stosunkowo małe. I mimo, że dla każdego pojedynczego rybaka jest to wielka strata, poszarpane sieci, kilkadziesiąt ryb dużych i cennych, które zostały stracone, to rekompensata dla tej niewielkiej grupy rybaków, którzy tam łowią, jest całkowicie osiągalna. To były takie obliczenia robione, ona by wynosiła kilkaset tysięcy złotych rocznie. To jest nic w porównaniu z tym, jak rekompensaty wypłaca się za szkody wyrządzone przez dziki, bobry i tak dalej. W związku z czym to jest niewielki budżet. Na przeszkodzie tym regulacjom stoi jedno, troszkę można powiedzieć, kontrowersyjne prawo, które mówi o tym, że ryba należy do rybaka w momencie, jak on ją wyjął z sieci i włożył do łódki. Ryba, która jest w sieci w morzu, jest rybą państwową, czy unijną w tym przypadku. Ona nie należy do rybaka. W związku z czym, jak on jej nie wyjął, no to jej nie wyjął. To się da obejść. Wymaga to właśnie troszkę dialogu, troszkę dobrej woli z obu stron. Te rzeczy już są nieźle policzone i widać, że wyraźnie, że to nie jest katastrofa finansowa dla państwa. Tym rybakom oczywiście należy się godziwe odszkodowanie. Nie wiadomo, jak długo te foki u nas będą. Prawdopodobnie tak długo, jak te sieci tam będą stały i będą je wabiły. Prawdopodobnie jest to dobry interes taki, że wypłaca się rybakom odszkodowanie. Oni stawiają sieci, przypływają foki, turyści płacą za oglądanie fok. Można z tego zrobić system samonapędzający się.
Do trzech razy sztuka. Które z miejsc konfliktowych w naszym regionie jest jeszcze dla pana profesora ważne? Albo trudne?
To można powiedzieć, że nie jest jakby sprawa bardzo trudna. Ona jest widoczna dla bardzo wielu osób. To jest kwestia na przykład klif w Orłowie lub rozbudowa mariny w Sopocie, która powoduje w tej chwili zasypywanie piaskiem tego płytkiego obszaru pod molem, co nie jest znowu nieszczęściem, natomiast to pewną niewygodą, gromadzą się tam gnijące glony i w tej chwili trzeba mocno myśleć, jak to zrobić, żeby ten piasek się z powrotem rozpłukił. Modelarze już nad tym kombinują, prawdopodobnie coś wymyślą. Ciekawym problemem bardzo jest klif, który wszyscy pewnie znają. Są setki zdjęć, pocztówek i tak dalej. Jest to pewne ikoniczny fragment naszego krajobrazu. Myślę o klifie gdyńsko-orłowskim. I rzecz polega na tym, że ten klif, co chwilę ktoś wpada na pomysł, że klif się psuje, że może nam ten klif psuje, w związku z czym trzeba było a to siatką plastikową obłożyć, a to wylać beton na spód, a to pociągnąć tam dalszy ciąg bulwaru gdyńskiego i tak dalej. Tymczasem istotą klifu jest to, że on jest zabierany przez morze. Jak morze go przestanie zabierać, w jakiś sposób morze tam wyhamujemy, to z klifu się zrobi taka połoga, płaska górka, on się po prostu obsypie. A on jest dzięki temu taki ładny i atrakcyjny, że co się obsypie, to może zabiera, on jest cały czas pionowy. Oczywiście się cofa. To cofanie nie pójdzie w nieskończoność. To nie jest tak, jak straszyli parę lat temu melioranci, że jak nie uratujemy klifu, czymś go nie zabezpieczymy, to za chwilę całe Orłowo zostanie spłukane. Nic podobnego. Klif się sam w pewnym momencie wycofa, bo on sobie sam usypuje mieliznę, która hamuje fale do niego dochodzące. Czyli to jest proces, który się za pewien czas skończy. A póki się nie kończy, no to mamy możliwość podziwiania ciekawego krajobrazu i jak bardzo wielu, nie tylko ekologów, ale w ogóle przyrodników zajmujących się morzem nad Bałtykiem sądzi, trzeba tutaj stosować tak zwaną rekomendację numer 95 konwencji helsińskiej, która mówi, że procesom brzegowym dajmy spokój, jeżeli nie zagrażają jakimś bardzo istotnym wartościom przemysłowym, kulturalnym czy historycznym w danym miejscu.
Tak po prostu i warto byłoby stworzyć, czego właściwie od dawna też domagają się ekolodzy, przyrodnicy, podwodny park narodowy.
Chcieliśmy zaproponować tam utworzenie rezerwatu.
Rezerwat.
Rezerwat podwodny, pierwszy morski rezerwat w Polsce. To coś, co się nazywa w Europie MPA, Marine Protected Areas, są bardzo rozpowszechnione, tworzy się je wszędzie, w całej Europie. Niestety po dyskusjach z naszą Dyrekcją Regionalną Ochrony Środowiska doszliśmy wspólnie z nimi do wniosku, że z powodu skomplikowanego polskiego prawa po prostu nie warto tworzyć tam w tej chwili rezerwatu, warto zachować ochronę tego obszaru jako obszar Natura 2000, ponieważ utworzenie rezerwatu wiązałoby się z niesłychanie ostrymi ograniczeniami, które tam nie powinny wejść. Nam chodziło o to, żeby to było miejsce, które będzie dostępne dla turystów, wędkarzy, dla rybaków, żeby to było ciekawe przyrodniczo miejsce, które każdy może odwiedzić. Można tam czerpać na przykład ryby bez problemu, można łowić tam, czy wędkować, czy stawiać sieci. Rezerwat tego wszystkiego by zabronił. I to nasze prawo jest tak sztywne, że tutaj nie, nazywając to rezerwatem, musielibyśmy wprowadzić to takie bardzo sztywne prawo. Tymczasem istotą ochrony tego miejsca jest ochrona przed tak zwanymi deweloperami, czyli przed tymi wszystkimi, którzy leją wszędzie beton i asfalt. I chodzi o to, żeby nie wpuścić tam ludzi z ciężkim sprzętem i żeby nie naruszyli naturalności tego brzegu. Do tego wystarcza obecny status, czyli ten status obszaru Natura 2000.
A jestem zdziwiony pana rzeczywiście spokojem. To obcowanie z przyrodą?
Nie, stary jestem, to się już przestałem denerwować.
Wieloletnie doświadczenie?
Tak.
Naszym gościem był profesor Marcin Węzławski. Dziękuję pięknie za spotkanie.
Miło mi było, dziękuję.